Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiejsza historia jest totalnie spontaniczna i wynika z tego, że przeczytałam prawie już całą książkę, którą dostałam w prezencie od Ani z Corpus Delicti i tak mnie jakoś zafascynowała, że postanowiłam opowiedzieć Wam jedną ze spraw, ale z punktu widzenia profilera, bo nie wiem, czy Wam to mówiłam, już nie pamiętam, czy na Q&A poruszałam ten temat, ale kiedyś bardzo chciałam zostać właśnie profilerem. Chciałam iść na psychologię, a następnie zajmować się tworzeniem profili. Na psychologię się niestety nie dostałam, ale wyszło jak wyszło, myślę, że całkiem dobrze. Dzisiaj również zajmuję się około psychologicznym tematem, a swoje zainteresowanie sprawami kryminalnymi realizuję w ten sposób, więc myślę, że fajnie się to wszystko połączyło. Pamiętam też, jak czytałam książkę, która wyszła na polskim rynku o profilowaniu. Była to książka Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha. I w tej książce przeczytałam właśnie na samym końcu już wypowiedź Bogdana Lacha, który zapytany o to, dlaczego jest tak mało kobiet w tym zawodzie, odpowiedział, że podejrzewa, że wynika to z tego, że te obrazy już potem są zawsze z nami, zawsze w naszej głowie, a wiadomo, że kobiety się jednak bardziej przejmują i ciężej jest im się odseparować od takich spraw. Pomyślałam jednak, że w ramach tych podcastów, tych odcinków, raz na jakiś czas przedstawię Wam właśnie jakąś sprawę z punktu widzenia profilera, bo trochę tych już książek czytałam i jak potem fajnie się poszuka i uzupełni niektóre informacje, to wychodzą z tego bardzo ciekawe historie, przynajmniej mnie to interesuje właśnie jak tacy psychologowie potrafią wejść w umysł mordercy, w ogóle zbrodniarza jakiegoś, przestępcy i odkryć, dlaczego właśnie w ten sposób zrobił. W ogóle przepraszam Was za mój głos, ale moje gardło zaniemogło. Nie wiem, co się dzieje. Podejrzewam, że jest tu ten smog. Ja jestem dosyć wrażliwa na te wszelkie dymy i chyba też suchość powietrza w tych wszystkich pomieszczeniach i po tym całym maratonie świątecznym po prostu czuję, jakbym miała zamiast szyi po prostu taką jedną klepsydrę, więc tak mi te węzły spuchły. Ale chciałam coś nagrać, pomyślałam o tej sprawie, że fajnie będzie ją się opowiadało. Też dlatego, że jestem na świeżo, właściwie jeszcze cały czas czytam tę książkę. Ale właśnie pomyślałam, że fajnie będzie coś nagrać. Tak trochę lżejszego, od razu uprzedzam, że dzisiaj będzie lekko i przyjemnie. Też się trochę przy okazji rozgadałam, ale jakoś tak mam dzisiaj ochotę do Was pogadać. Mam w ogóle nadzieję, że udało Wam się trochę odpocząć w te święta, złapać oddech, uspokoić myśli, po prostu pobyć tu i teraz z rodziną albo w takim towarzystwie, jakim mieliście ochotę i teraz ostatnie chwile spędzacie na ładowaniu akumulatorków. Nie wiem oczywiście, czy idziecie do pracy, czy macie wolne. Ja mam tę przyjemność, że mam wolne, więc wykorzystuję ten czas i nadrabiam różnego rodzaju książki. No dobra, to zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Od razu zaznaczam, że nikt mi za nic nie płacił, to nie jest żaden sponsorowany odcinek, to jest po prostu moja taka wola, aby przedstawić Wam tę książkę, dlatego że bardzo mi się podoba i tak jak wspomniałam, interesuje mi ten temat. I książka, o której ciągle Wam mówiłam, która zainspirowała mnie do dzisiejszego odcinka, to jest Profil mordercy, którą napisał Paul Britton. I to jest chyba moment, w którym wypadałoby powiedzieć co nieco o tym autorze, a dokładniej właściwie psychologu, dlatego że Paul Britton jest dzisiaj jednym z najsławniejszych profilerów. Właściwie w Wielkiej Brytanii jest on pionierem tego zawodu, a początek jego kariery wcale nie był tak obiecujący, jak mogłoby się wydawać. Ta historia jest naprawdę ciekawa, dlatego że Paul nigdy nie planował, że będzie psychologiem takim kryminalnym, nie wiem, czy tak to można określić. W każdym razie bardzo ciekawiły go właśnie motywy. Zawsze się interesował, dlaczego tak się dzieje, ale mimo wszystko zaczął od pracy z pacjentami klinicznymi, którym pomagał poradzić sobie z różnymi problemami, lękami najczęściej, jakimiś zaburzeniami. a później działał także z osobami, które były skazane na przykład za jakieś przestępstwa i sąd odsyłał takie osoby, aby jakoś, powiedzmy, zaradzić następnym różnym przestępstwom. Paul był właściwie pierwszym takim psychologiem sądowym, który został poproszony o pomoc w śledztwie. I pracował on przy ponad 100 śledztwach, dlatego ta książka jest dosyć gruba i zawiera naprawdę wiele i ciekawych spraw. A to, co jest dla mnie najfajniejsze w tej książce, to to, że one są opisane z jego punktu widzenia, czyli tak naprawdę, gdy nie wiadomo jeszcze, kto to zrobił, ale na podstawie różnego rodzaju dowodów, śladów, można sobie zadawać to pytanie właśnie dlaczego i wtedy powolutku iść właściwie taką logiką, bo to nie jest żadna magia, to jest po prostu logika, analizowanie różnego rodzaju treści, no i odpowiednie doświadczenie, wiązanie pewnych faktów, trochę też wyprzedzanie myśli danego przestępcy, tak danego człowieka ogólnie, bo nie tylko są analizowani przestępcy, ale także często przede wszystkim ofiary. Też taki psycholog chce wiedzieć, kim była ta ofiara i dlaczego tak to się stało, że została zaatakowana. I może was to zdziwi, ale za swoją pracę Paul nie otrzymywał wynagrodzenia. Natomiast gdy pewnego razu sędzia stwierdził, że mężczyzna się pomylił w swoim profilu, to jeszcze został persona non grata, więc nie było w tym jakiegoś wielkiego uznania dla niego. Chociaż w tych sprawach, o których czytałam, zwłaszcza na początku, to jakoś się wydawało, że jest mimo wszystko ceniony. Znaczy polegało to najczęściej tak, że przychodzili do niego, mówili trochę daj nam ten profil, a potem znikali i ewentualnie wracali za jakiś czas, jak już się faktycznie udało kogoś złapać. I dopiero właściwie przy tej sprawie, którą dzisiaj wam będę chciała opowiedzieć, udało się go włączyć do całego śledztwa, więc on śledził dokładnie to śledztwo i stąd też jest szczegółowy opis tego śledztwa, jak to wszystko po kolei szło i też można zobaczyć, dlaczego on podejmował takie, a nie inne decyzje. Gdyby ktoś z was nie do końca jednak wiedział, czym jest profilowanie, bo wiem, że nie tylko słuchają mnie osoby, które już są w jakimś stopniu zaawansowane w tej tematyce, to tak w skrócie można powiedzieć, że profilowanie to taki proces identyfikacji. I osoba, która dokonuje takiego profilowania, czyli jest profilerem, ma za zadanie dokonać analizy popełnionych zbrodni przez danego sprawcę, tym samym poznać jego cechy psychologiczne. A dzięki swojemu doświadczeniu przywiązanie do tych cech psychologicznych pewnego rodzaju zależności, czyli na przykład ustalenie, w jakim wieku jest dana osoba, czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna, czy jest to osoba pracująca. Najlepsi profilerzy potrafią ocenić nawet, w co dana osoba może być ubrana. A to, co jest też najważniejsze dla policji, to najczęściej, czy dana osoba popełni przestępstwo ponownie, czy na przykład jego złość eskaluje i tak dalej, więc profiler ma naprawdę trudne zadanie, ale też bardzo ważne, choć często niedoceniane. No dobra, po tym krótkim wstępie mam nadzieję, że już mniej więcej każdy wie, co go dzisiaj czeka. A teraz czas przenieść się do 1988 roku, do centrali Pedigree Pet Foods w Melton Mowbray. W sierpniu wspomnianego roku przychodzi tam bardzo niepokojący list, zaadresowany do dyrektora naczelnego, Johna Simmonsa. Dodatkowo załączono do niego puszkę karmy dla psów, bo jak wiecie, Pedigree zajmuje się produkowaniem karmy dla psów. Nie wiem, czy wiecie, też przy okazji takie wtrącenie, Pedigree należy do wielkiej firmy właściwie, jaką jest Mars i między innymi też produkuje te batoniki wszystkie, ale nie tylko. To jest naprawdę ogromna firma i okazuje się, że w tej puszce jest jednak coś nadzwyczajnego. Otóż autor listu postanowił ją zatruć, by jego żądania zostały spełnione. Osoba ta domaga się od firmy zapłaty 100 tysięcy funtów rocznie i jeżeli firma tego nie wykona, to gwarantuje, że ich produkty, a zwłaszcza te karmy dla psów, zostaną skażone odpowiednimi substancjami, które są oczywiście toksyczne. Te te substancje są na tyle specyficzne, że nie mają ani zapachu, ani nie zmieniają koloru, ani nie są wyczuwalne w smaku. Więc tak naprawdę nikt nie będzie wiedział, która puszka jest zatruta. Jako pierwszy produkt na cel obrany zostaje Pedigree Charm i autor listu sugeruje, że jeżeli jego prośba, groźba nie zostanie spełniona, to będzie zatruwał kolejne produkty. I tak samo, jeżeli na przykład wycofają ten produkt, no to on sobie znajdzie następny. Więc jakby wydaje się, że firma znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Oczywiście takie pogróżki zdarzają się producentom dosyć często. Od czasu do czasu dostają właśnie takie propozycje wyłudzenia pieniędzy. Jednak w tym wypadku sytuacja wydaje się naprawdę groźna, bo tutaj jest wyraźnie wskazane, że może dojść do zatrucia wielu puszek, a wiadomo, że jeżeli będą one w sklepach i będą to przypadkowe puszki, no to ciężko będzie je zidentyfikować. Jedyną wskazówkę, jaką daje szantażysta firmie, jest to, że codziennie zostanie skażonych 5 puszek produktu w supermarketach na terenie całego kraju. I pewnie to, co gorsze dla PR-u firmy, to to, że mężczyzna, bo zaczęto podejrzewać, że to mężczyzna, ostrzegł, iż zgłosi się do mediów i przedstawi całą sprawę, aby też zadziałać negatywnie na obroty firmy. Łącznie szantażysta żąda 500 tysięcy funtów w ratach po 100 tysięcy w formie przelewów na różne rachunki, które ma w kasach budowlanych, a nazwy tych kont poda później. Autor listu podaje także specjalne hasło, właściwie specjalne zdanie, które powinno się pojawić w gazecie, jeśli firma zdecyduje się zapłacić mu żądaną kwotę. Drobne ogłoszenie miałoby się pojawić w Daily Telegraph, a treść miałaby brzmieć tak. Sandro, kochanie, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, John. Jako termin mężczyzna ustalił 1 grudnia 1988 roku. Pomimo sugestii szantażysty, aby Pedigree nie kontaktowało się z policją, zarząd postanowił jednak to uczynić, a policja, nie za bardzo wiedząc, od czego ma zacząć, zadzwoniła do Paula Britona, czyli psychologa, o którym Wam już wspominałam. Mężczyzna bez żadnego sprzeciwu przybył na posterunek, a tam dowiedział się, że czekają na niego 3 ważne pytania. Pierwsze, czy autor listu pisze to wszystko na poważnie? Po drugie, co można powiedzieć o szantażyście? Kim może być ten człowiek? I po trzecie, co policja może teraz zrobić? Następnie wręczono Paulowi list, a ten zaczął analizować to, co w nim zobaczył. W pierwszej kolejności skupił się na języku i konstrukcji zdań. Wiedział, że istnieją zwroty, które sprawiają, że łatwiej ocenić umiejętności pisania i czytania danej osoby, a dzięki temu stopień jej inteligencji. Patrzył także na układ listu, który pozwalał mu sprawdzić, z jakiego środowiska pochodzi dana osoba, bo zupełnie inaczej będzie pisała osoba, która na co dzień siedzi bardziej w formalnych pismach, a zupełnie inaczej osoba, która co najwyżej pisze listy do znajomych. Sama treść listu nie wskazywała na kogoś, kto miałby problem z pisaniem bądź czytaniem. Wydawało się, że jest całkiem spójne pod względem intelektualnym. Psycholog nie zauważył też nic nienormalnego w tej osobie, czyli nie wykazywała cech np. schizofrenii, żadnej choroby psychicznej. Nie było też tam motywu ukarania firmy, nie było tematów politycznych, żadnych skojarzeń dźwiękowych, które mogłyby wskazywać na to, że wokół danej osoby były jakieś bodźce dźwiękowe, które skłaniały ją do napisania kolejnego słowa. Bo tak by się działo w przypadku osoby, która ma jakieś zaburzenia psychiczne, i oczywiście w zależności od rodzaju i nasilenia choroby pojawiałyby się różnego rodzaju sygnały, takie jak na przykład nagła strata wątku, nielogiczne zdanie, jedno zdanie niewynikające z poprzedniego i tak dalej. Wnioski Paula były mniej więcej takie. Jest to realistyczna kwota, bo właściwie biorąc pod uwagę wielkość firmy, to ona nie jest ani zbyt wysoka, ani zbyt niska, czyli generalnie i jest to opłacalne ze względu na ryzyko, jakie firma mogłaby ponieść, i jest to opłacalne dla szantażysty, bo taka kwota już mogłaby go nieźle urządzić. Mężczyzna przed wysłaniem listu postanowił go skopiować, więc nie było szans na żadne odciski palców. Papier oczywiście był ogólnodostępny, a mężczyzna musiał też przeprowadzić swoje małe śledztwo, bo zaadresował list bezpośrednio do Johna Simmonsa, czyli mężczyzny odpowiedzialnego za Pedigree, a nie na przykład do dyrektora naczelnego. Od razu wykluczono także to, że puszka została zatruta w trakcie produkcji. Nie było takiej możliwości. A na dalsze wnioski, a zwłaszcza wskazówki co do postępowania, policja i zarząd firmy musieli poczekać, bo Paul Britton musiał wziąć wszystkie te informacje do domu i spokojnie je sobie przeanalizować. Po dwóch dniach jego wstępny portret psychologiczny szantażysty brzmiał mniej więcej tak. Jego poziom intelektualny był prawdopodobnie przeciętny lub powyżej przeciętnego. Wykształcenie prawdopodobnie średnie, nie wyższe. Cechami szantażysty były rozwaga, zdolność planowania, wytrwałość i nieustępliwość. Musiał także spędzić trochę czasu, eksperymentując z rozcinaniem i lutowaniem puszek, zanim uzyskał zadowalające rezultaty. Sugerowało to, że człowiek ten był kimś bardzo dojrzałym, kimś, kto miał cierpliwość, czas i miejsce, aby opracować plan i przeprowadzić konieczne przygotowania. To wszystko skłoniło też psychologa do tego, aby uznać, że materiały wskazują na to, że mają do czynienia z pojedynczym przestępcą. Wszystkie też słowa i konstrukcje zdań były używane w liczbie pojedynczej i nic nie wskazywało na to, aby działała nad tym więcej niż jedna osoba. Jako główny motyw uznano chciwość. Możliwe też było, że sama gra, sama ta zabawa w takiego kotka i myszkę sprawiała mu przyjemność, ale w gruncie rzeczy chodziło o pieniądze. W tym wszystkim najtrudniejsze było chyba pogodzenie interesów dwóch stron, czyli strony policji, gdzie wiadomo, że głównym celem będzie zapobieganie różnego rodzaju przestępstwom i ochrona życia obywateli, oraz po drugiej stronie firma Pedigree, której celem będzie przede wszystkim minimalizowanie strat. Ważne jest też to, że firma ta swoją główną siedzibę ma w Stanach Zjednoczonych, a cała ta sytuacja dzieje się w Anglii, więc mogłoby się wydawać, że tutaj komunikacja będzie utrudniona. Na szczęście w tej chwili całą władzę posiadało to Pedigree w Wielkiej Brytanii, więc nie trzeba było czekać na decyzje odgórne. Początkowo firma rozważa nawet wycofanie wszystkich produktów Pedigree Charm z półek, ale specjalista od PR-u zdecydowanie to odradza, bo jednak wydawali miliony funtów na to, aby ta marka była na dość wysokim poziomie, a tu wszystko zostałoby właściwie zaprzepaszczone i nie wiadomo, czy kiedykolwiek odbudowane. Według Paula Britona też nie ma co decydować się na taki krok, gdyż jego zdaniem dla szantażysty byłby to impuls, aby zaatakować kolejny produkt, więc w ten sposób ani by nie wygrało Pedigree, ani właściwie nikt by sobie też nie poradził szantażystom, bo on by znalazł inną metodę na osiągnięcie swojego celu. Śledczy doskonale sobie zdawali sprawę z tego, że w tej chwili to autor listu pociąga za wszystkie sznurki i warto go trzymać na dystans i stopniowo, a metodą, aby nad nim zapanować, jest to, by go zwodzić. Taką rekomendację, taki sposób działania podał też Paul Britton. Według niego najlepsze byłoby to, aby szantażysta uwierzył, iż firma z nim współpracuje, jednak istnieją pewnego rodzaju ograniczenia. Czyli dostaje tam troszeczkę tego, co by chciał, ale powiedzmy osoby, które z nim negocjują, mówią, że no nic nie możemy zrobić, mamy związane ręce, bo na przykład ktoś tam na górze coś tam. Z kontaktu z mężczyzną zostaje wykluczona także policja. To firma ma kontaktować się z mężczyzną i umawiać kolejne wpłaty oraz negocjować ewentualne przedłużenia tych wpłat. Jednak umieszczeniem ogłoszenia w gazecie, o które prosił autor listu, zajmuje się policja i brzmi ono mniej więcej tak. Sandro, szczęśliwych urodzin, kochanie. Pragnę pomóc, chcę porozmawiać, zadzwoń 067, gwiazdka, 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 kocham John. Wkrótce do siedziby firmy nadchodzi drugi list, tym razem z listą rachunków w bankach Halifax, Abbey National i Kasach Budowlanych. Wszystkie w ciągu 2 miesięcy, począwszy od września 1986 roku, otworzone na nazwisko John i Sandra Norman. Książeczki oszczędnościowe, karty do bankomatów i numery identyfikacyjne PIN zostały wysłane na adres mieszkania w Hammersmith, w zachodnim Londynie. I to rodziło pewnego rodzaju problem, dlatego że w całym kraju były tysiące bankomatów, a z każdego z nich klienci mogli pobierać kwoty do 300 funtów dziennie. Z każdego rachunku. Szantażysta mógł więc jeździć między różnymi bankomatami i w ten sposób mylić policję, a dzięki temu uzyskiwać kolejne kwoty. I oczywiście policja o tym wiedziała, ale miała inny plan, aby go schwytać. Przede wszystkim, aby uzbierać łącznie te 500 tysięcy funtów, mężczyzna musiałby dokonać naprawdę wielu transakcji. Policja liczyła, że gdy tak będzie jeździł między tymi bankomatami, uda im się w końcu ustalić pewnego rodzaju siatkę tych bankomatów, a następnie na tej podstawie określić możliwą lokalizację. Oczywiście przy wielu bankomatach były też patrole, ale szansa złapania tego mężczyzny wydawała się niewielka. Jak policja zamierzała wytropić daną osobę, że właśnie to ta osoba jest szantażystą? Głównie chodziło o PIN. PIN, którego używał autor listu do tego, aby pobrać pieniądze, został wprowadzony do banku i za każdym razem, gdy był wpisywany do bankomatu, to od razu wyświetlał się na komputerze, a wiadomość była przesłana do policji. I oczywiście chcieli jak najszybciej tam dojechać i wtedy na przykład złapać mężczyznę. Jednak to nie był jedyny plan, jedyny sposób na to, aby wytropić szantażystę. W międzyczasie policja przeszukiwała także archiwa i sprawdzała, czy przypadkiem nie było już podobnej sprawy. Ich trud się opłacił, bo wkrótce okazało się, że podobną sprawę miała policja w Norfolk, tylko że dotyczyła dużo mniejszej kwoty i dużo mniejszej firmy, dlatego że na cel został wybrany hodowca indyków, a szantażysta zażądał 50 tysięcy funtów. Jednak metoda postępowania była identyczna. Wydawało się, że policja ma już jakąś ważną wskazówkę, że są już bliżej złapania sprawcy. W końcu naprawdę metoda była niemal taka sama. Był tylko jeden problem. Aktualnie osoba, która była odpowiedzialna za ten szantaż, siedziała w więzieniu. Prowadziło to zatem do ważnego wniosku. Albo ktoś genialnie wpadł na taki sam pomysł, albo miał wgląd do akt sprawy. Ponieważ sprawa nie posuwała się dalej, Pedigree umieszczono policyjnych konsultantów, którzy mieli prowadzić negocjacje zamiast pracowników firmy. Ich zadaniem było to, aby cały czas trzymać autora listu w takim niepokoju. Jednocześnie zapewniać go, że robią wszystko, co tylko mogą, ale ciągle napotykają jakieś przeszkody, dlatego nie są w stanie wypłacić mu całej kwoty. Ile mogli, tyle trzymali go w jego cierpliwości i oczekiwaniu na pierwszą wpłatę, ale w końcu trzeba było zadziałać. I 28 października zdecydowano się na wpłatę pierwszych 5 kontrolowanych kwot na rachunku Sally i Johna Normanów. W ciągu kolejnych 7 tygodni wpłacono kolejne 56 tysięcy funtów, ale policja zablokowała większość rachunków, tak że te pieniądze można było wypłacać jedynie z rachunków inwestycyjnych Towarzystwa Budowlanego Halifax. Oczywiście przed mężczyzną, który żądał tego okupu, firma udawała, że zupełnie nie wie, dlaczego inne banki nie chcą wypłacać tych pieniędzy. Sugerowali, że to po prostu jakiś błąd banku. W tym czasie w policji uruchomiono akcję Karaluch, a setki detektywów z lokalnych wydziałów kryminalnych wysłano na obserwacje różnych bankomatów. Oczywiście nie dało się obstawić wszystkich, pomimo ogromnej liczby zaangażowanych policjantów. Kolejnym środkiem, który miał pomóc policji, było to, że przy wpisywaniu tego PIN-u, podejrzewam, że w tamtych czasach PIN był jednostkowy, czyli jedna osoba używała konkretnej kombinacji cyfr, wypłata była automatycznie opóźniana, aby policja w razie co miała więcej czasu, by dostrzec szukanego mężczyznę. Początkowe obserwacje pozwoliły ustalić trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, mężczyzna najczęściej dokonywał wypłat po godzinie 23. Po drugie, korzystał codziennie z różnego rodzaju bankomatów, które znajdowały się na północy kraju w Glasgow, albo na południu w Exeter, albo na zachodzie w Aberystwyth Valley. I trzecia sprawa, szantażysta nie zamierzał korzystać dwa razy z tego samego bankomatu. Na podstawie dokonanych już wypłat, psycholog Paul Britton postanowił stworzyć własną mapę jego wypłat w Wielkiej Brytanii i zaznaczał po kolei te miejsca, które już zostały przez niego zaliczone. Choć wydawało się, że tak rozstrzelone miejsca są niemożliwe do zaliczenia przez jedną osobę, po analizie dróg, które do nich dochodziły, wszystko układało się w całość, że jednak to jedna osoba jest za to odpowiedzialna i jest to możliwe, aby tego dokonała. Profiler zauważył także, że na pewno nie mają do czynienia z młodą osobą, że jest to z pewnością osoba dojrzała, która cechuje się rozwagą i cierpliwością, ma też swoje przemyślenia i nie było jej szkoda poświęcić 2 lat na to, by stworzyć zarys swojego planu. Mężczyzna do swojego profilu dołączył także to, że skoro szantażysta, którego szukają, miał możliwość jeżdżenia po nocy po tych różnych bankomatach, to z pewnością nie jest standardowym pracownikiem od 9 do 17 i można tutaj założyć, że albo jest to osoba na jakimś zwolnieniu, albo jest emerytowana, albo ogólnie bezrobotna. Ewentualnie pracuje w systemie zmianowym, ale tutaj była ku temu mniejsza możliwość. Psycholog założył także, że mężczyzna nie ma żony, bo nie musi się tłumaczyć i może sobie jeździć gdzie chce, a na pewno takie codzienne podróże, które zajmowały mu trochę czasu, byłyby powodem do niechcianych pytań. W tym przypadku policja nie ma też do czynienia z żadnym seksualnym przestępcą, chodzi głównie o pieniądze i nic innego nie jest motywatorem sprawcy. Choć mężczyzna był dosyć cierpliwy, w końcu zaaranżował plan, który wymagał od niego wiele czasu i wielu przygotowań, to gdy 6 grudnia skończyły się pieniądze na kontach, które służyły mu do wypłacania tej gotówki, zaczął być bardziej stanowczy, a nawet agresywny. Gdy nie udało mu się uzyskać tego, czego chciał od razu, postanowił, że zadzwoni do supermarketu i poinformuje personel, że na półkach w ich sklepie znajduje się zatruta puszka Pedigree Chum. Tak jak podejrzewano, zatrucia nie dokonano w trakcie produkcji, gdyż po obejrzeniu puszki zauważono, że była ona przecięta na pół, a następnie zalutowana. W środku umieszczono natomiast żyletki, a na opakowaniu napisano, że jest zatruta. Czyli w pewnym sensie nie do końca mężczyzna chciał zrobić komuś krzywdę, bo ostrzegał, że ta puszka jest zatruta, ale jednocześnie jego działanie miało prowadzić do krzywdy jakiegoś zwierzęcia. Wkrótce po tej historii, przed Bożym Narodzeniem, zdarzyły się jeszcze 2 takie przypadki. Dla Paula Britona było to całkiem interesujące, dlatego że z jego doświadczenia wynikało, że przeważnie w trakcie przedłużonych negocjacji szantażysta zniechęca się i najczęściej znika, albo na jakiś czas porzuca swoje działania, lub ewentualnie wykonuje ruch z powodu swojej niecierpliwości, który go demaskuje. Ten mężczyzna w ogóle nie pasował do tego stereotypu, zachowywał się zupełnie inaczej, a jego posunięcia były trudne do przewidzenia. Był to moment, w którym tak naprawdę toczyła się wojna o władzę. Wszystko zależało od tego, czy w firma Pedigree nie ustąpi, czy policja dalej będzie grzecznym obserwatorem i czy sam szantażysta nie wykona jakiegoś dziwnego ruchu. Jednak w tej sytuacji psycholog poradził, aby firma dalej utrzymywała dotychczasowe postępowanie, żeby trochę mu dawała, a trochę dawała mu takiego niedosytu, bo każdy inny ruch sprawi, że albo nie złapią tego szantażysty, albo spowodują większą tragedię. Na całe szczęście Pedigree nie straciło nerwów i firma postanowiła zaufać radom psychologa. Wkrótce potem pojawiły się kolejne wypłaty. Tym razem obszar się delikatnie zawęził. Na tej podstawie Paul zaczął obstawać, że sprawca mieszka prawdopodobnie w środku tego obszaru i będą to okolice Hornchurch, czyli trochę na wschód od Londynu. Dodatkową frustracją było to, że cała ta operacja karaluch była coraz droższa, a i tak nie udawało się obstawić wszystkich bankomatów. Aby trochę przybliżyć Wam koszty takiej operacji, to mniej więcej tygodniowo kosztowała ona Państwo 1 000 000 funtów. Operacja trwała dalej cały styczeń i cały luty. Niestety nie przynosiło to żadnych rezultatów. Sam szantażysta chyba zaczął się nudzić, bo na początku marca zażądał 1 250 000 funtów. W tym czasie, chyba żeby pokazać, iż powoli zaczyna się niecierpliwić, zaczął zatruwać coraz więcej konserw. Co ciekawe, jednocześnie każde z tych zatruć poprzedzał telefonem, tak jakby chciał uprzedzić, być może żeby nikomu nic się jednak nie stało. W końcu mężczyzna pobrał łącznie kolejne 18 000 funtów i pieniądze na jego koncie się skończyły. Policja i firma oczekiwała kolejnych pogróżek, ale o dziwo wszystko zamilkło. Nie było ani kolejnych zatruć, ani nowych listów, ani nowych telefonów, jakby rozpłynął się w powietrzu. Jak pamiętacie, do tej pory policja utrzymywała sprawę w tajemnicy. Chodziło o to, aby autor listu nie dowiedział się o tym, że policja bierze w tym udział, żeby cały czas myślał, że tylko z firmą idą te całe negocjacje. Ale zdarzyło się coś bardzo niepokojącego. Otóż 12 marca jakimś cudem nastąpił przeciek do prasy. Choć nie podano tam ani nazwy firmy, ani rodzaju pokarmu dla zwierząt, to podano jednak informację, że pewna duża firma produkująca pokarm dla zwierząt jest w trakcie negocjacji z szantażystą, który zamierza dodać truciznę do nich, a całą sprawę nadzoruje policja. Oczywiście śledczy byli wściekli, że ten wyciek nastąpił, dlatego że wiadomo było, iż rozłości to przestępcę. Nie wiedzieli jeszcze, w jaki sposób, czy dokona on jakiegoś masowego zatrucia, czy zdecyduje się na inny krok, ale już oczekiwali, co tym razem będą musieli pokonać, dlatego że wiedzieli, iż wywoła to złość mężczyzny. Produkty dla zwierząt i tak wywołały ogromny niepokój w społeczeństwie, więc zastanawiano się, co tym razem mogły wziąć na cel owy szantażysta. I jak się domyślacie, kolejnym takim aspektem, który gdzieś bardzo dotyka opinię publiczną po zwierzętach, są dzieci. Oczywiście nie mam na myśli tutaj, że zwierzęta są ważniejsze niż dzieci, ale że jest to kolejna kwestia, a nawet pewnie i ważniejsza dla niektórych, która wywoła naprawdę ogromną panikę w społeczeństwie. W tamtych czasach jednym z większych producentów żywności dla dzieci był Heinz. Długo nie trzeba było czekać i wkrótce do siedziby Heinza przyszedł list, a w nim żądanie zapłacenia 300 000 funtów. W przeciwnym wypadku firma miałaby zostać zrujnowana poprzez zaatakowanie całej linii produktów niezwykle toksycznymi substancjami. Dodatkowo dzieci byłyby ofiarami tego zatrucia. Również w tym przypadku szantażysta wskazał jako drogę komunikacji ogłoszenie w gazecie, więc już pierwsza rzecz nam się zgadzała, że może być to ten sam przestępca. Tym razem przesyłkę otrzymała jednak także policja. Do komendy policji w Leicester dotarła paczka ze słoikiem odżywki dla dzieci właśnie firmy Heinz, którą zatruto sodą żrącą. Do paczki dołączono także mały liścik, który wyjaśniał, że tym razem mężczyzna dopilnuje, aby ktoś kupił ten produkt i zasugerował, że jeżeli policji nie wystarczy jedna ofiara, to będą następne. Sprawa zrobiła się już naprawdę poważna, bo tym razem chodziło o zdrowie i życie małych dzieci. Postanowiono zwołać zebranie zarówno z poprzednimi śledczymi, jak i nowymi, a spotkanie zorganizowano w Nowym Scotland Yardzie. Oprócz przedstawicieli policji na spotkaniu pojawili się także przedstawiciele obu firm, czyli Pedigree oraz Heinza, a atmosfera była naprawdę trudna, gdyż obaj producenci nie do końca chcieli przedstawiać swojej obecności różnego rodzaju tajemnice handlowe. Jednak po interwencji profilera udało się doprowadzić do dżentelmańskiej umowy i wymienić odpowiednimi informacjami, które nie zagrażałyby interesowi żadnej z tych firm, a jednocześnie mogły pomóc w schwytaniu przestępcy. Spotkanie trwało prawie cały dzień. Ostatecznie udało się przekonać Heinza, aby współpracowali, aby zastosowali dokładnie tę samą taktykę, którą zasugerowano w przypadku Pedigree, i że cierpliwość oraz informacje, które udało się zebrać wcześniej, będą jedyną szansą na to, aby schwytać szantażystę. Cały ten obrót spraw skłonił Paula Britona do pewnego bardzo ważnego wniosku, którego nie do końca chciał przedstawiać policjantom, z którymi współpracował, ale wiedział, że powinien. Otóż Paul stwierdził, że prawdopodobnie mają do czynienia z kimś, kto pracował w policji lub dalej tam pracuje, bo niemożliwe jest, aby cały czas wyprzedzał ich o krok, wiedział, jakie procedury są wykonywane podczas całego prowadzenia dochodzenia i ciągle wymykał się policji. Profiler uzupełnił więc swój opis przestępcy o to, że prawdopodobnie przez jakiś czas pracował na terenie stolicy i to na dosyć wysokim stanowisku. Nie był to więc zwykły posterunkowy. Wykazywał także bardzo dobrą znajomość przestępstw i metod prowadzenia śledztwa, a motywem jest cały czas żądza pieniędzy. Mimo piastowanego stanowiska nie czuł się doceniony w swojej pracy. Uważał, że stać go na więcej, że jest mądrzejszy od innych i powinien awansować, ale nigdy nie otrzymał odpowiedniego uznania. Jego kariera zatrzymała się w miejscu, a obwiniał o to swoich przełożonych. Kwestia tego, że w te działania zaangażowała się policja, sprawiły, że on wie, że ta sprawa jest zero-jedynkowa, że nie ma tutaj innego wyjścia, jak prowadzić ją dalej i że musi być bardzo ostrożny i cierpliwy, bo dzięki temu tylko uda mu się wyjść z tej sytuacji obronną ręką. W głowach śledczych wszystko zaczynało się zgadzać, te problemy z jakimikolwiek śladami na miejscu zbrodni, czyli w owym liście, który został wysłany najpierw do Pedigree, potem do Heinza, to, że nie udawało im się złapać przy bankomacie tego przestępcy, chociaż połowa z nich była obstawiona, i to, że prawdopodobnie znał wszystkie procedury, że nawet konta, które założył, to zakładał bez obecności w lokalu banku, czyli żeby kamery nie mogły go złapać, tylko właśnie poprzez formę listowną. Więc tak naprawdę to dosyć trudne śledztwo zrobiło się jeszcze trudniejsze, bo nie ma gorszych spraw niż właśnie te związane z policjantami. Oczywiście mam tu na myśli samych policjantów, gdyż jest to dosyć hermetyczne środowisko i ich lojalność każe im bronić jeden drugiego, więc gdy jeden z nich okazuje się takim zdrajcą, to ta sprawa wcale nie wydaje się łatwiejsza, a wręcz odwrotnie, jest trudniejsza dużo. Zwłaszcza, że wszystko wskazywało na to, iż szantażyście puściły nerwy. W okolicach Helmsford w hrabstwie Essex żona farmera oparzyła sobie twarz i palce sodą żrącą, gdy otwierała odżywkę dla swoich dzieci, które kupiła w supermarkecie 8 kwietnia. Ilość, jaką mężczyzna dosypał do tej odżywki, ilość tej substancji była tak duża, że byłaby w stanie zabić 27 dzieci. Jednak to mu nie wystarczyło, bo już 2 dni później Helen Kopok z Cowley w hrabstwie Oxfordshire karmiła swoją 9-miesięczną córeczkę jogurtem. gdy w pewnym momencie zajrzała do środka tego słoika, zobaczyła coś połyskującego. Gdy zaczęła wydobywać to coś, co tak błyszczało, okazało się, że jest to prawdopodobnie fragment żyletki. W tym momencie rzuciła się do swojej córki, aby sprawdzić, czy ona przypadkiem nie ma już buzi innego fragmentu tej żyletki. Niestety okazało się, że ma i jak najszybciej pojechali do szpitala. Tam ta dziewczynka bardzo mocno już krwawiła. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało. W tym czasie mama tej dziewczynki zauważyła, że na tym słoiczku był napis zatruta także fasolka i zupy Heinza. Czyli szantażysta był tak miły, że ostrzegł, że nie tylko ten słoiczek był zatruty. Heinz zaczął działać dosyć szybko, jednak w przypadku zdrowia i życia dzieci to nie są żarty, więc z tych sklepów, w których były zatrute słoiczki, od razu została usunięta cała partia i zastąpiona nową. Zorganizowano także kolejne spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Heinza oraz policja. Problem polegał jednak na tym, że Heinz nie był tak ugodowy jak Pettigrew i nie do końca chciał posłuchać rad profilera. Paul jednak wiedział, że takie gierki Heinza z szantażystą nie przyniosą niczego dobrego, dlatego że jego zachowanie zawsze będzie bezpośrednią odpowiedzią na ich zachowanie. Stawka była dosyć wysoka, bo już wszyscy wiedzieli, że jeżeli Heinz nie zdecyduje się na współpracę z policją i stosowanie tych zasad, które opracował Paul, to w efekcie szantażysta, któremu nic innego już nie pozostało, będzie zatruwał po kolei kolejne partie. Również i w tym przypadku do mediów dosyć szybko przedostały się informacje. Scotland Yard ujawnił jedynie minimum informacji, które mógł, zasłaniając się tym, że prowadzą dochodzenie i są to informacje poufne, ale społeczeństwo otrzymało sygnał, że w całym kraju być może panuje jakiś seryjny morderca, bo w zasadzie już o taką osobę chodziło, bo jeżeli doszłoby do zatrucia wielu partii produktów dla dzieci, to być może zmarłoby bardzo wiele z nich. O ile w przypadku Pettigrew tempo było dosyć stabilne i sytuacja rozwijała się powoli, o tyle w tym przypadku stało się niewiarygodnie szybkie. W ciągu doby liczba zgłoszonych zatruć odżywek wzrosła do 40, uderzając nie tylko w Heinza, ale również w Cowengate, czyli konkurenta Heinza na rynku odżywek dla dzieci. Do weekendu policja otrzymała 300 zgłoszeń o zatrutych odżywkach, a co gorsze, zatrzymane zostały 3 osoby za marnowanie pieniędzy i czasu policji. Dlatego, że pojawili się głupi naśladowcy, którzy stwierdzili, że to idealna sytuacja, aby zebrać śmietankę i dla siebie, aby po prostu zarobić coś na panice wszystkich ludzi. W związku z tym, jak sytuacja się rozwijała, Heinz i Cowgate postanowili razem przyjąć wspólny front i ustalili nagrodę 100 tysięcy funtów dla osoby, która udzieli informacji o szantażysty i doprowadzi do jego zatrzymania. Ponieważ Heinz był nieugięty i nie chciał wpłacać szantażyście jego żądanej kwoty, to wkrótce kolejne sklepy zaczynały wycofywać ze swojej oferty te produkty z obawy właśnie o możliwe zatrucie. Firma nie zdecydowała się jednak na zapłacenie okupu i dalej trzymała swojego postępowania. Co gorsze, nie tylko w Anglii głośno było o naśladowcach, również w całej Europie, a nawet w Australii i Stanach Zjednoczonych pojawiały się kolejne osoby, które wpadały na identyczny pomysł. Straty Heinza były coraz większe i w obecnej chwili wynosiły prawie 25 milionów na tydzień. Mimo wszystko zarząd firmy dalej nie zdecydował się ani na wycofanie produktów, ani na zapłatę okupu. Rozważali jednak wycofanie się z Wielkiej Brytanii, zwłaszcza zamknięcie tam swojej fabryki, ale byłoby to bardzo niedobre dla rynku brytyjskiego, dlatego że w tamtym momencie zatrudniali oni 5 tysięcy ludzi. Na szczęście władzom udało się porozumieć z zarządem firmy i do takiego zamknięcia nie doszło. Jak się domyślacie, atmosfera była naprawdę napięta. Nie za bardzo już wiadomo było, co dalej robić, jak działać. Po prostu gaszono kolejne pożary, które się pojawiały, ale śledztwo nie posuwało się ani o krok naprzód. Szantażysta postanowił też dolać oliwy do ognia i zwiększył kwotę żądanego okupu. Tym razem żądał 300 tysięcy funtów rocznie, a łącznie 1 200 tysięcy funtów. Telefonów o skażonych słoikach było coraz więcej. Właściwie już praktycznie każda sieć sklepów, supermarketów w Anglii miała taki donos, że na ich półkach znajdą się zatrute odżywki dla dzieci. Ale to nie koniec. Jeden z produktów Heinza dla kobiet, które chciały się odchudzić, a dokładniej dietetyczna zupa Heinza, zawierała 5-krotną śmiertelną dawkę sody żerącej i o mało nie zabiła tej kobiety. I był to kluczowy moment dla tej firmy, bo był to moment, w którym zmieniła swoją taktykę. W końcu posłuchano profilera i Heinz otworzył, zgodnie z poleceniem szantażysty, 8 rachunków w kasach budowlanych Woodville i National Provincial na nazwiska Ian i Nina Fox. Tym razem sprawa otrzymała nazwę Cios, w ramach której obserwowano mieszkania, na które wysłano karty do bankomatu wraz z pinami. A było to kilka mieszkań w południowym Londynie. Jednak tym razem szantażysta nie chciał współpracować i nie odebrał żadnej z tych kart, a następnie kazał na siebie czekać do 5 września, kiedy to skontaktował się z Heinzem. I o dziwo, skontaktował się nie jako on, ale jakiś anonimowy informator. Próbował tym sposobem być na tyle sprytny, że zmieniał swoje słownictwo. Starał się robić błędy ortograficzne, chciał udawać kogoś bardziej prymitywnego i udawał, że jest informatorem. W liście tym napisał, że zna personalia szantażysty, ale oczywiście nie może ich ujawnić, bo facet jest skorumpowanym gliną. Jednak poda nazwisko, jeżeli firma zapłaci mu tylko 50 tysięcy funtów. Co było zaskakujące i jednocześnie przerażające dla śledczych prowadzących to śledztwo, z listu wynikało, że anonimowy informator doskonale znał przebieg śledztwa, a jeszcze lepiej znał operację pod nazwą Cios. To tylko udowodniło, że faktycznie szukają oficera policji. Pozostała więc tylko jedna możliwość. Trzeba było utworzyć super tajną grupę śledczą, która zajęłaby się tą sprawą i jednocześnie nic nie byłoby w stanie dotrzeć do sprawcy. Więc w efekcie pojawiły się dwie takie grupy. Jedna była ta oficjalna, która szukała sprawcy, a druga tajna, która szukała sprawcy wśród oficerów policji. Taktyka się jednak nie zmieniła. Dalej poproszono Heinza, aby dokonywał wpłat w niewielkich kwotach na różne rachunki i obserwowano poszczególne bankomaty. Jednak mijały kolejne tygodnie, a operacja ta nie przynosiła żadnych rezultatów, a pieniądze z konta ubywały. Ta super tajna grupa postanowiła postawić wszystko na jedną kartę i utworzyła operację Agincourt, czyli taką ostatnią deskę ratunku. Zarządzono, aby przy 15 bankomatach wybranych przez dowodzącego tą grupą ustawić odpowiednie jednostki policji i obserwować te bankomaty poza godzinami pracy oddziałów banków. Tak jak w przypadku Pedigree, tak i tutaj namierzano PIN, który był wpisywany do bankomatów, a następnie komputer od razu dawał do zrozumienia, że ktoś korzysta z tego PIN-u i odpowiednie jednostki miały dostać odpowiednią informację. Niestety te działania również nie przyniosły efektów. 7 dni później szantażysta był bogatszy o kolejne 14 tysięcy, a policja nie miała żadnych nowych tropów. Jednak tego dnia wydarzyło się coś nieprzewidywalnego. Otóż uszkodzony został kabel energetyczny, który odciął wszystkie bankomaty w Londynie. Mimo wszystko policjanci zdecydowali się, aby dalej trzymać monitoring przy każdym z bankomatów, który był wyznaczony. I w końcu po godzinie 23 ujrzeli oni zwalistego mężczyznę z szarą brodą, który wysiadał z zaparkowanego samochodu. Ich uwagę przykuł przede wszystkim czerwony kask, który mężczyzna miał na głowie. Policjanci poprosili go o dokumenty, aby sprawdzić jego tożsamość, na co mężczyzna powiedział, że nie ma problemu, że wie, o co chodzi, ale on jest oczywiście niewinny i zemdlał. Tym oto sposobem po wielu miesiącach nieustającej walki z szantażystą udało się złapać 43-letniego Rodneya Wicello. Okazało się, że mężczyzna jeszcze do sierpnia ubiegłego roku był zaangażowany w to śledztwo i był dobrze znany oficerom, gdyż był pracownikiem Stołecznego Wydziału Kryminalnego. Aktualnie przebywał na emeryturze ze względu na zły stan zdrowia. Przy podejrzanym w trakcie zatrzymania znaleziono portfel, a w nim karty do bankomatu wydane szantażyście. W jego domu z kolei znaleziono listy, które dotyczyły rachunków bankowych, wiertarkę, strzykawkę i sodę kaustyczną. Tak jak przewidywał to profiler, mężczyzna mieszkał w Hornchurch. W trakcie przesłuchania nie chciał współpracować i nie przyznawał się do winy. Kim był ten mężczyzna i dlaczego zdecydował się na tak drastyczny krok? Rodney urodził się w 1947 roku, a w 1967 roku rozpoczął pracę w firmie elektronicznej Placey, gdzie utrzymał stanowisko inżyniera elektronika pierwszego stopnia. Gdy miał 29 lat, zaczął szukać nowego wyzwania, jakiejś zmiany i postanowił wstąpić do stołecznej policji. Szło mu tam całkiem dobrze i dosyć szybko otrzymał stopień sierżanta, a następnie awansował na detektywa. Początkowo jego kariera rozwijała się dosyć szybko, ale gdy został przeniesiony do Regionalnego Wydziału Kryminalnego w Barkingside w wschodnim Londynie, jego życie zawodowe stanęło w miejscu. Miał poczucie, że jest dużo lepszy od innych oficerów, ale przełożeni tego nie zauważali, a przynajmniej on tak uważał, i nie dostawał kolejnych awansów. Podejrzewał też, że wynika to z tego, że nie jest on masonem i wierzył, że działa jakaś tajna organizacja nawet w szeregach policji. W lipcu 1986 roku postanowił ukończyć kurs na temat zaawansowanych technik prowadzenia obserwacji. W ramach kursu analizowano sprawę, która dotyczyła wymuszenia okupu od hodowcy drobiu. Okazało się, że była to ta sama sprawa, o której wcześniej myśleli śledczy, gdy znaleźli ją w archiwum, a przestępca, który został skazany za tę sprawę, aktualnie przebywał w więzieniu. Dzięki temu szkoleniu mężczyzna mógł spokojnie przeanalizować błędy, jakie popełnił przestępca, a następnie ulepszyć ten plan i kilka lat później wdrożyć w życie. Gdy wrócił z tego szkolenia, od razu zaczął otwierać rachunki w odpowiednich bankach i w ciągu kolejnych 2 lat przygotowywać się do planu i napisania pierwszego listu, który wysłał do Pedigree. Pomimo, że był już na emeryturze, cały czas miał kontakt ze swoimi kolegami z policji, spotykali się także na różnego rodzaju przyjęciach, a od czasu do czasu wpadał do kolegów do pracy, do wydziału i mimochodem rzucał sobie okiem na tablicę, na której były wszystkie informacje o operacji Karaluch, czyli tej pierwszej, która dotyczyła obserwacji bankomatów. Zdarzyło mu się nawet raz siedzieć z kolegami w radiowozie, którzy właśnie obserwowali jeden z tych bankomatów. Ostatecznie udało mu się zebrać jedynie 32 tysiące funtów z żądanych prawie 4 milionów. A w rezultacie został pociągnięty do odpowiedzialności za 17 przypadków zatrucia produktów. Proces Rodneya Wicello trwał 3 miesiące i uznano go winnym 6-krotnego szantażu, próby pozbawienia życia klientów Heinza i 2-krotnego zatrucia puszek mięsnego przysmaku Pedigree Chum. Został on skazany na 17 lat więzienia. Konsekwencją całego tego wydarzenia było to, że policja wymusiła na bankach, aby ulepszyły procedury zakładania kont bankowych, aby jednak nie były one tak łatwe jak wysłanie listu. Okazało się jednak, że mężczyzna nie odsiedział całej kary. Potajemnie opuścił więzienie 8 lat wcześniej, prawdopodobnie za dobre sprawowanie. Postanowił udzielić wywiadu Sunday Mirror, którym powiedział, że jego zdaniem dokonał pokuty. Co więcej, dodał, że potępiłby każdego, kto popełniłby takie samo przestępstwo i że jest to bardzo głupie i on za to bardzo przeprasza. Jednak ta wypowiedź mężczyzny bardzo rozgniewała matkę jednej z jego malutkich ofiar. Po tym, jak dowiedziała się o tym, że został wcześniej wypuszczony, nazwała go złym i aroganckim. Zwłaszcza, że podczas 3-miesięcznego procesu mężczyzna odmówił przyznania się do winy i cały czas uparcie twierdził, że to policja go w to wrabia. Co gorsze, gdy przeanalizujemy wszystkie fakty, to dochodzi do nas, że w rzeczywistości zaplanował on swój okrutny plan podczas służby w Regionalnym Oddziale Kryminalnym. Kupował słoiki z jedzeniem dla niemowląt, a następnie umieszczał w nich trucizny i z premedytacją ustawiał je na półce, widząc, że jakaś nieświadoma kobieta kupi ten produkt i być może zabije własne dziecko. Obecnie mężczyzna mieszka w domu w Hornchurch w Essex, gdzie mieszka wraz ze swoją mamą May i wciąż nie daje tej odpowiedzi, dlaczego właściwie to zrobił. W trakcie wspomnianego wywiadu, gdy został zapytany, dlaczego to zrobił, odpowiedział, że stało się. Zostałem skazany, poświęciłem swój czas i spłaciłem swój dług. Chcę żyć normalnie. Dziennikarz jednak nie ustępował i zapytał, skąd teraz mieszkańcy, cała społeczność może mieć pewność, że nie popełni podobnej zbrodni. Na co Rodney zapytał, a jak miałby to udowodnić? Z kolei dziennikarz mu powiedział, że mógłby to zrobić jedynie poprzez swoje zachowanie. Rodney na to odpowiedział, że wie, że nie zamierza już czegoś takiego robić, ale wie też, że raczej nie uspokoi to opinii publicznej. Stara się jednak prowadzić uczciwe życie, obecnie ma własną firmę komputerową i unika reklamy. Według kobiety, której córeczka prawie zadławiła się żyletką, Helen Kopok, jest to zły człowiek, który prawdopodobnie nie ma w ogóle wyrzutów sumienia. Gdy spotkali się podczas procesu, kobieta zapamiętała go jako aroganckiego mężczyznę, który patrzył na nią i jakby nie miała żadnego znaczenia, jakby nie żałował tego, co zrobił. Kobieta dodała też, że pomimo iż mężczyzna jest teraz wolny, to nie chciałaby się z nim spotkać. Po tych 10 latach jej gniew zniknął, ale mimo wszystko nie chciałaby mu sprawić tej satysfakcji, wiedząc, ile jej cierpienia dostał. Nie chciałaby mu jeszcze dokładać kolejnych powodów do dumy. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Mam nadzieję, że mój głos aż tak was dzisiaj nie drażnił, ale momentami naprawdę robiłam przerwy, bo po prostu mi zanikał. Jednak bardzo chciałam wam opowiedzieć tę historię. Z tego, co zauważyłam, Paul Britton napisał 2 książki. Jedną, którą mniej więcej dzisiaj wam przedstawiłam, ale oczywiście to był jeden mini rozdział, tam jest dużo więcej tych ciekawych historii. To jest właśnie Profil mordercy, a druga to Mordercza układanka. Mężczyzna urodził się w 1946 roku, a obie książki napisał pod koniec lat 90., właściwie chyba tę drugą napisał w 2000. I po tym czasie już się nie udzielał, jeżeli chodzi o literaturę, więc nie wiem za bardzo, czy obecnie jest już na emeryturze, czy zajmuje się dalej profilowaniem, ale będę na pewno sprawdzała, czy jeszcze coś ciekawego na jego temat znajdę i jeżeli tak i będziecie zainteresowani, to chętnie się z wami podzielę. Dajcie też znać, czy podoba wam się takie przełamanie spraw kryminalnych sprawami kryminalnymi z punktu widzenia profilera. Jestem też ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Czy uważacie, że ten przestępca otrzymał odpowiednią karę? I dajcie znać, czy was także interesuje profilowanie, czy również kiedyś się nad tym zastanawialiście. A jeżeli może studiujecie coś w tym zakresie, no to też się podzielcie. Chętnie się dowiem, ile osób ma możliwość pracy w takim zawodzie. Będę wam zazdrościć. No dobra, mój głos już siada, więc nie przedłużam. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś dograć w tym tygodniu. A oczywiście, jeżeli mój głos się na to zgodzi. A jeżeli nie, no to pewnie na początku przyszłego. Dziękuję wam za wysłuchanie. Standardowo zapraszam na Facebooka do grupy Kryminalne Historie, jeżeli jeszcze tam nie jesteście. Zapraszam na Instagram Kryminalne, też jeżeli jeszcze tam nie jesteście. I jeżeli macie ochotę wesprzeć moje działania, to zapraszam na Patronite'a. Linka znajdziecie w opisie. Dziękuję i dobranoc, miłego dnia, do usłyszenia.